Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siódmego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI spotkał się ze szwajcarskimi gwardzistami. Od relacji z tej audiencji rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o refleksjach założyciela Wikipedii po wizycie w Watykanie. Większość naszego antenowego czasu wypełni cykliczna audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Dziś będzie mowa o spotkaniach Jana Pawła II z Żydami w czasie jego podróży w 1991 roku. Zapraszamy. Szczególnego przeżywania w Rzymie powszechności Kościoła życzył papież gwardzistom szwajcarskim i ich rodzinom. Spotkał się dziś z nimi w związku z wczorajszą przysięgą złożoną przez 26 nowych członków Gwardii Szwajcarskiej. Ślubowanie odbywa się zawsze w rocznicę ofiar życia papieskich gwardzistów sprzed blisko 5 wieków podczas Sacco di Roma, czyli złupienia wiecznego miasta przez wojska cesarskie.
Zadania, jakie pełni Gwardia Szwajcarska, są bezpośrednią służbą Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej. Trzeba zatem bardzo cenić fakt, że młodzi ludzie decydują się oddać ileś lat swego życia do dyspozycji następcy Piotra i jego współpracowników. Wasza praca wymaga bezwzględnej wierności papieżowi, jakiej dowiedli heroicznie wasi poprzednicy, oddając życie przy okazji Sacco di Roma 6 maja 1527 roku. Szczególnej służby Gwardii Szwajcarskiej nie można było pełnić wówczas i nie można również dzisiaj bez właściwości, jakimi odznacza się każdy członek waszego korpusu. Są nimi trzymanie się wiary katolickiej, wierność i miłość względem Kościoła Jezusa Chrystusa, sumienność i wytrwałość w drobnych, jak też wielkich codziennych zadaniach, odwaga i pokora, bezinteresowność i gotowość do pomocy.
Benedykt XVI zachęcił swych gwardzistów do miłości Boga i bliźniego. Wskazał, że swą służbę mają pełnić w stałym odniesieniu do Chrystusa. Świadectwo chrześcijańskiego życia dawało wielu ich poprzedników. Papież przypomniał, że niektórzy z nich poszli za głosem Pana, wzywającym ich do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, a inni podjęli powołanie do sakramentu małżeństwa.
Zazwyczaj sądzi się, że Kościół katolicki to instytucja zamknięta na świat. Ja natomiast nie bez zdziwienia przekonałem się, że tak nie jest. Kościół zostawił w tyle wiele innych instytucji. Powiedział Jimmy Wales, założyciel Wikipedii, dzieląc się wrażeniami po niedawnej wizycie w Watykanie. Od 27 kwietnia do 1 maja uczestniczył jako zaproszony gość w posiedzeniu Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Nie jestem katolikiem i nie znam katolickiej myśli, ale podczas tej wizyty mogłem się wielu rzeczy nauczyć, na przykład zasady pomocniczości, wyznaje Wales. Nigdy też nie czytałem Pacem in Terris. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie nowoczesność poglądów przedstawionych w tej encyklice. Jest tam wiele ciekawych rzeczy, na przykład o dzieleniu się wiedzą czy społeczeństwie otwartym. Podoba mi się ponadto, że Jan XXIII zaadresował ją do wszystkich ludzi dobrej woli, podkreśla założyciel Wikipedii. Nawiązując do nauczania Jana XXIII, Jimmy Wales zauważył, że Wikipedia stara się wykorzystywać jak najprostsze oprogramowanie, aby można było z niej korzystać nawet na bardzo prymitywnym i tanim sprzęcie. Czynimy to z myślą o odbiorcach w krajach ubogich. Przypomniał też, że choć encyklopedia jest projektem założenia neutralnym i apolitycznym, samo istnienie Wikipedii ma już jednak charakter polityczny. Istnieją bowiem rządy, które nie chcą dostępu obywateli do informacji, podkreślił Jimmy Wales. Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Stałym elementem podróży apostolskich Jana Pawła II były spotkania z przedstawicielami wspólnot żydowskich. Jak słyszeliśmy w poprzedniej audycji naszego cyklu, on sam zwrócił na to uwagę, gdy spotkał się w czerwcu 1991 roku w warszawskiej nuncjaturze z Żydami polskimi. Jeszcze w tym samym roku, jedyny raz w całym swoim pontyfikacie, ponownie przybył do ojczyzny 2 miesiące później. Głównym celem tej sierpniowej wizyty było światowe spotkanie młodzieży w Częstochowie, ale wcześniej papież odwiedził rodzinne Wadowice. Przemawiając tam 14 sierpnia do dawnych kolegów, przypomniał, że za młodych lat na szkolnych ławach zasiadali z nimi Żydzi.
Nie mogę przy tym zapomnieć, że wśród naszych kolegów w Wadowickiej Szkole i Wadowickim Gimnazjum byli wyznawcy religii mojżeszowej, których tutaj już wśród nas nie ma. Nie ma także starej synagogi, która znajdowała się obok gimnazjum. Na ręce jednego z naszych kolegów, kiedy odsłaniano tablicę na miejscu tej synagogi, przesłałem specjalny list. W tym liście odczytuję następujące słowa. Kościół, a w tym kościele wszystkie ludy i narody czują się z wami zjednoczeni. Owszem, niejako na pierwszy plan wysuwają wasz naród, jego cierpienia, jego wyniszczenie. Pamiętajmy, że jesteśmy niedaleko Oświęcimia. Wtedy, gdy pragną przemawiać do ludzi, do narodów i do ludzkości głosem przestrogi. W imię wasze podnosi ten głos przestrogi również papież, a papież z Polski ma do tego szczególny stosunek, ponieważ razem z wami w jakiś sposób przeżył to wszystko tu, na tej ojczystej ziemi.
W sierpniu 1991 roku Jan Paweł II nie wrócił z ojczyzny od razu do Watykanu, ale udał się jeszcze na Węgry. 18 sierpnia w nuncjaturze apostolskiej w Budapeszcie spotkał się z przedstawicielami węgierskiej wspólnoty żydowskiej. Powitał go po polsku rabin Peter Kardosz.
Na Węgrzech żyją Żydzi od samego początku ukształtowania się węgierskiej państwowości. W połowie XX wieku, kiedy wśród 6-milionowej rzeszy zamordowanych Żydów znalazło się 600 tysięcy węgierskich Żydów, dostojnicy węgierskiego kościoła nie zdobili się na publiczne wystąpienie i na piętnowanie tego zbrodniczego aktu. Dzisiaj już nie wiadomo, co by się działo, gdyby wówczas przełamano mur milczenia i nieczułości. W naszej rozpaczy nie zapominamy także o tych nielicznych głosach protestu, tych, którzy kierując się swą humanitarnością, nie dbali o to, że ich wołanie zgubi się w chorze zbrodniczy. Zawsze będziemy wdzięczni za Angelo Rotta i biskupa Apora.
Zwracając się do węgierskich Żydów, papież również niejednokrotnie powracał do dyskryminacji i prześladowań, jakich doznali oni kilkadziesiąt lat wcześniej. Wspomniał deportowanie do obozów koncentracyjnych i eksterminację tysięcy z nich.
Wspierany swoją wiarą w Pana, naród żydowski pomimo trwającego przez tysiąclecia rozproszenia zachował swą tożsamość, swoje obrzędy, swą tradycję i naprawdę wniósł istotny wkład w duchowe i kulturalne życie świata, zwłaszcza w Europie. Również w tym kraju macie za sobą długą historię ofiarnego oddania i zaangażowania. A dziś, po mrocznym okresie, gdy zdawało się, że Żydzi ulegną całkowitej zagładzie, jesteście tutaj znowu i wnosicie istotny wkład w węgierskie życie narodowe.
Jan Paweł II przypomniał, że tylu Żydów, kobiet i dzieci, starców i młodzieży, choć straciło życie, zachowało wiarę w Boże obietnice.
Niezachwiana nadzieja zmartwychwstania zmarłych jest skarbem, jaki wiele dzieci Izraela odkryło właśnie w chwili, kiedy ich bezwarunkowa ufność Bogu została poddana próbie sytuacji, która po ludzku rzecz biorąc była beznadziejna. Oczekiwanie to przeniknięte nadzieją mesjańską było smugą światła na mrocznym ludzkim horyzoncie i ukazywało im najistotniejszy wymiar ich istnienia. Przyjmuję świadectwo tych mężnych i prawych ludzi z głębokim szacunkiem. Jestem pewien, że nie doznali zawodu i ufam, że wszyscy, którzy podzielają to oczekiwanie, znajdą zawsze siłę po temu, aby dochować posłuszeństwa Bożym nakazom. Chciałbym także przypomnieć o tym, co wybitni przedstawiciele Kościoła katolickiego uczynili dla obrony Żydów, zarówno tu na Węgrzech, jak i w innych krajach. Odważnie wykorzystywali możliwości, jakie im pozostawały. Czynił to na przykład nuncjusz papieski, Angelo Rota, czy biskup Apor, ordynariusz Gior.
Papież, ubolewając raz jeszcze nad popełnioną niegodziwością i potępiając ją, zachęcił, by odwracając spojrzenie od przeszłości, zwrócić je w przyszłość pojednania w sprawiedliwości.
Oczywiście musimy się starać usunąć zło spośród siebie. Sprawą dla nas teraz istotną nie jest jednak dążenie do zemsty na złoczyńcach. Ostateczny sąd należy bowiem pozostawić Bogu, ale raczej działanie w tym celu, aby nigdy już egoizm, nienawiść nie zasiały cierpienia i śmierci. Musimy zapewnić panowanie sprawiedliwości przynajmniej na tej cząstce świata, na którą możemy wywierać pewien wpływ, zaczynając przede wszystkim od naszych własnych serc, od naszych rodzin i od naszych bliskich. Ta walka przeciwko nienawiści i egoizmowi jest nakazem wypływającym z wierności Bożemu prawu.
Jan Paweł II wezwał do jedności w szczerym, codziennym poszukiwaniu dobra i pokoju w sobie i dokoła siebie, aby przyczynić się do radykalnego zwycięstwa nad złem. Nawiązał przy tym do nauczania soborowego, a także do tego, co ustalono rok wcześniej na wrześniowym spotkaniu Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, które odbyło się w stolicy Czech, a więc po raz pierwszy w jednym z krajów pozostających jeszcze do niedawna za żelazną kurtyną.
Niech oblicze Pana rozjaśni nasze serca, abyśmy nie rozpamiętywali nieustannie doznanego zła, ani nie czekali, aż inni najpierw staną się dobrzy, ale sami czynili postępy w nawróceniu ku dobru i zapomniawszy o przeszłości, współdziałali ze Stwórcą w budowaniu jaśniejszej przyszłości. Tak właśnie nauczał Sobór Watykański II, kiedy zachęcał cały Kościół do poznania wielkiego skarbu wspólnego dziedzictwa duchowego, jakie łączy nas z potomstwem Abrahama, tak aby czerpać z tego dziedzictwa nową moc wiary i bodźce do działania. Z tego przekonania wypływa wspólne dla chrześcijan i Żydów zobowiązanie, by się lepiej wzajemnie poznawać, by prowadzić ze sobą dialog, by intensywnie współpracować w dziedzinie praw człowieka, wychowania religijnego i zwalczania antysemityzmu zgodnie z programem ustalonym w Pradze w 1990 roku przez Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności w duchu braterskiego szacunku. W obliczu niebezpieczeństwa, jakim byłoby odrodzenie się i rozpowszechnienie uczuć, postaw i poczynań antysemickich, czego pewne niepokojące oznaki można dzisiaj zaobserwować, a czego straszliwych skutków doświadczyliśmy w przeszłości, należy kształcić sumienia tak, aby widziały one w antysemityzmie i we wszelkich postaciach rasizmu grzech przeciwko Bogu i ludzkości.
Odwiedzając 2 miesiące później Brazylię, papież spotkał się 15 października 1991 roku z przedstawicielami społeczności żydowskiej w stolicy tego kraju. Miało to miejsce w nuncjaturze apostolskiej. Jan Paweł II podkreślił, że braterstwo Żydów i chrześcijan opiera się nie na samym tylko wzajemnym szacunku, czyli jakbyśmy inaczej powiedzieli, na wartościach czysto ludzkich, ale na wierze w jedynego prawdziwego Boga. Wyraził nadzieję, że w ćwierć wieku po soborowej deklaracji Nostra Aetate dialog katolicko-żydowski będzie się coraz bardziej umacniał poprzez Słowo Boże, przyjmowane do serca z pełną gotowością, by skutecznie oddziaływało na nasze życie. Przypomniał, że możemy z czcią wspólnie czytać znaczną część Pisma Świętego, mianowicie Księgi Starego Testamentu. Winniśmy jednoczyć się w przyjmowaniu go, rozważaniu i wprowadzaniu w życie, służąc wszystkim ludziom, a zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Papież zwrócił uwagę na znaczenie wspólnego dawania współczesnemu światu świadectwa o wierze w Boga.
U dialogu interreligioso. Dialog
międzyreligijny jest wezwaniem dla wszystkich kościołów lokalnych, wśród nich także dla kościoła w Brazylii, aby stale podejmować nowe wysiłki celem przezwyciężania pewnych uprzedzeń, jakie wciąż istnieją w wielu miejscach. W ten sposób trzeba wobec dzisiejszego świata, w którym wiara wystawiona jest na tak wiele trudności, ukazywać piękno i głębokie prawdy wiary w jedynego Boga i Pana. Musi on być jako taki poznawany i miłowany przez wszystkich, którzy w niego wierzą. Oddając cześć jedynemu, prawdziwemu Bogu, odkrywamy w gruncie rzeczy nasz wspólny duchowy korzeń, którym jest świadomość braterstwa między wszystkimi ludźmi. Ta świadomość to naprawdę najściślejsza więź jednocząca chrześcijan i lud żydowski. Ten wspólny korzeń sprawia też, iż kochamy ten lud, bo jak mówi Biblia, Pan żywi miłość względem Izraela na wieki. Zawarł z nim przymierze, nigdy nieodwołane, złożył w nim nadzieje mesjańskie całej ludzkości.
Przemawiając 20 lat temu do brazylijskich Żydów, Jan Paweł II nie pominął sprawy pokoju w Ziemi Świętej.
Życzę i wznoszę modlitwę do Pana Najwyższego, aby był pokój na całym świecie, a zwłaszcza w Ziemi Świętej, gdzie przy każdej okazji powtarza się to słowo jako pozdrowienie przyjaciół. Oby nasi żydowscy bracia, którzy zostali wyprowadzeni z pomiędzy narodów i zgromadzeni z różnych krajów, sprowadzeni z powrotem do swej ziemi, ziemi swoich przodków, mogli żyć tam w pokoju i bezpieczeństwie na górach Izraela, chronieni opieką Boga, ich prawdziwego pasterza. Szalom.
Niedługo potem Jan Paweł II przytoczył to typowo bliskowschodnie pozdrowienie, tak w hebrajskim, jak i arabskim brzmieniu, w orędziu na 25. Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 1992 roku pod hasłem „Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju”.
Dla nas chrześcijan, Jezus Chrystus, Syn tego, który ma zamiary pełne pokoju, a nie zguby, jest naszym pokojem. Dla braci Żydów słowo szalom wyraża życzenie i błogosławiony stan harmonii człowieka z sobą samym, z przyrodą i z Bogiem. Zaś dla wiernych muzułmanów słowo salam jest tak ważne, że stanowi jedno ze wspaniałych imion boskich. Można powiedzieć, że życie religijne, jeśli jest autentyczne, musi wydawać owoce pokoju i braterstwa, ponieważ religia z samej swej natury prowadzi do coraz ściślejszej więzi z Bogiem i sprzyja kształtowaniu się coraz bardziej solidarnych relacji między ludźmi. Tu Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.